Uporczywie wpatrywał się w Ramzesa swymi bystrymi i mądrymi oczyma, a widząc, że w młodzieńcu budzą się wątpliwości, rzekł: ja ci coś powiem, panie. Jesteś niedoświadczony, otoczony siecią intryg. Ja zaś byłem przyjacielem twego dziada i ojca. Otóż oddam ci jedną usługę. Przyjdź kiedy w nocy do świątyni Astoret, ale zobowiązawszy się do zachowania tajemnicy. Przyjdź sam, a przekonasz się, jacy to bogowie odzywają się i dotykają nas w świątyniach. Przyjdę, rzekł Ramzes po namyśle. Uprzedź mnie, książę, którego dnia z rana, a ja powiem ci hasło wieczorne świątyni i będziesz tam dopuszczony. Tylko nie zdrać mnie ani siebie, mówił dobrodusznym uśmiechem Fenicjanin. Bogowie niekiedy przebaczają zdradę swoich tajemnic. Ludzie nigdy. Uklonił się, a potem, wzniósłszy oczy i ręce do góry, zaczął szeptać błogosławieństwo. O bludniku, zawołał książę, modlisz się do bogów, w których nie wierzysz. Hiram dokończył błogosławieństwa i rzekł: tak jest, nie wierzę w bogów egipskich, asyryjskich, nawet fenickich, lecz wierzę w jedynego, który nie mieszka w świątyniach i nie jest znane jego imię. Nasi kapłani wierzą także w jedynego, wtrącił Ramzes. I chaldejscy także. A jednak i ci, i tamci sprzysięgli się przeciw nam. Nie ma prawdy na świecie, mój książę. Po odejściu Hirama książę zamknął się w najodleglejszym pokoju pod pozorem odczytywania świętych papirusów. Prawie w okamgnieniu w jego ognistej wyobraźni uporządkowały się nowo otrzymane wiadomości i utworzył się plan. Przede wszystkim zrozumiał, że między Fenicjanami i kapłanami toczy się cicha walka na życie i śmierć. O co? Naturalnie o wpływy i skarby. Prawdę rzekł Hiram, że gdyby Fenicjan zabrakło w Egipcie, wszystkie majątki faraona, nawet nomarchów i całej arystokracji, przeszłyby pod panowanie świątyń. Ramzes nigdy nie lubił kapłanów i od dawna wiedział i widział, że większa część Egiptu już należy do kapłanów, że ich miasta są najbogatsze, pola najlepiej uprawiane, ludność zadowolona. Rozumiał też, że połowa skarbów należących do świątyń wydobywały faraona z nieustannych kłopotów i podźwignęłyby jego władzę. Książę wiedział o tym i niejednokrotnie wypowiadał to z goryczą. Lecz gdy za sprawą Herhora został namiestnikiem i otrzymał dowództwo korpusu Menfi, pogodził się z kapłanami i we własnym sercu tłumił stare niechęci do nich. Dziś wszystko to odżyło. Więc kapłani nie tylko nie powiedzieli mu o swoich układach z Asyrią, ale nawet nie uprzedzili go o poselstwie jakiegoś Sargona. Może wreszcie być, że ta kwestia stanowiła najwyższą tajemnicę świątyni państwa. Lecz dlaczego ukrywali przed nim cyfrę danin zalegających u rozmaitych azjatyckich narodów? 100 000 talentów, ależ to suma, która mogła od razu poprawić majątkowy stan faraona. Dlaczegoż oni to ukrywali? O czym nawet wiedział tyryjski książę, jeden z członków rady tego miasta. Co za wstyd dla niego, następcy tronu i namiestnika, że dopiero obcy ludzie otwierają mu oczy. Lecz była rzecz jeszcze gorsza. Pentuer i Mefres na wszelki sposób dowodzili mu, że Egipt musi unikać wojny. Już w świątyni Hator nacisk ten wydawał mu się podejrzanym. Wojna bowiem mogła dostarczyć państwu krocie tysięcy niewolników i podźwignąć ogólny dobrobyt kraju. Dzisiaj zaś wydaje się tym konieczniejszą, że przecież Egipt ma do odebrania sumy zaległe i do zdobycia nowe. Książę podparł się rękoma na stole i rachował. Mamy, myślał, do odebrania 100 000 talentów danin. Hiram liczy, że zlupienie Babilonu i Niniwy przyniosłoby ze 200 000 razem 300 000 jednorazowo.